Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W środę 19 sierpnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Nasz program zaczniemy od relacji z audiencji ogólnej. Ksiądz Wojciech Węckowski zaprezentuje letni numer kwartalnika Pastores. Nadamy też kolejny odcinek audycji o boni fratrach w Polsce. Zapraszamy.
Postać kolejnego świętego, mogącego być wzorem dla kapłanów, była przedmiotem papieskiej katechezy podczas audiencji ogólnej w Castel Gandolfo. Tym razem był to wspominany dziś w liturgii święty Jan Eudes. Jak stwierdził Benedykt XVI, ten wielki misjonarz ludowy i wychowawca przyszłych kapłanów wpisuje się w poczet słynnych mistrzów duchowości francuskiej XVII wieku. Zauważył przy tym, że święty Jan Eudes został kanonizowany wraz z Janem Wianejem w 1925 roku. Obaj są przykładem wzbudzania przez Boga ducha świętości w Kościele w chwilach przeciwności i rosnącej oziębłości wiary. Takimi ludźmi szczególnego powołania i świadectwa są właśnie księża, będący świadkami i apostołami kapłańskiego serca Chrystusa i macierzyńskiego serca Maryi.
Także dziś potrzeba, aby kapłani świadczyli o nieskończonym miłosierdziu Boga życiem całkowicie oddanym Chrystusowi. A uczyć się tego mają od pierwszych chwil przygotowania w seminarium. Jan Paweł II po jednym z synodów wydał adhortację apostolską Pastores Dabo Vobis, w której podejmuje w nowy sposób normy dotyczące formacji kapłańskiej wprowadzone przez Sobór Trydencki. Podkreśla w niej przede wszystkim konieczność ciągłości między formacją początkową a stałą. Jest to punkt wyjścia dla autentycznej reformy życia i apostolatu kapłańskiego, a zarazem kluczowy punkt, aby nowa ewangelizacja nie była tylko atrakcyjnym sloganem, lecz przekładała się na rzeczywistość.
Ojciec Święty podkreślił konieczność głębokiej formacji duchowej w seminariach, gdzie kandydat do kapłaństwa, zanim podejmie działalność apostolską, powinien osobiście doświadczyć bliskości Chrystusa. Towarzyszyć temu ma gorąca modlitwa wiernych, obejmująca zarówno duszpasterzy, jak i seminarzystów.
Zwracając się do Polaków, Benedykt XVI przypomniał o trwającej porze zbiorów.
Otwórz mi nasze serca, pocielić się chlebem z potrzebującymi braćmi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Seminarium powinno być szkołą szczęśliwego kapłaństwa, powiedział w wywiadzie dla L'Osservatore Romano sekretarz Kongregacji Edukacji Katolickiej odpowiedzialnej m.in. za formację przyszłych kapłanów. W jego przekonaniu również seminaria powinny włączyć się w dynamikę roku kapłańskiego, to znaczy zadbać o to, aby uformowani w nich kapłani byli szczęśliwi z tego, kim są, wiedzieli, jaka jest ich tożsamość i gdzie jest ich miejsce we wspólnocie Kościoła. Bardzo ważnym aspektem formacji kapłańskiej winno być kształtowanie kapłańskiego braterstwa i przyjaźni. Zbyt wielu kapłanów cierpi z powodu samotności, uważa arcybiskup Jean-Louis Bruguet.
Sekretarz Kongregacji Edukacji Katolickiej ujawnił też, że dykasteria ta przygotowuje zwięzły i bardzo jasny dokument na temat formacji seminaryjnej. Najprawdopodobniej zostanie on ogłoszony na zakończenie roku kapłańskiego. Dobra formacja powinna bowiem dostosowywać się do aktualnej sytuacji, a dzisiejsi seminarzyści są już inni niż ich poprzednicy, zauważa arcybiskup Bruguet. Z jego obserwacji wynika, że większość młodych, którzy zgłaszają się do seminariów, posiada bardzo dobre wykształcenie specjalistyczne, brak im jednak znajomości kultury chrześcijańskiej. Stąd niezbędny jest na przykład rok propedeutyczny. W programie studiów powinno się też bardziej zadbać o przekazanie syntetycznej wizji teologii, unikając zbyt wielkiego rozproszenia w dyscyplinach szczegółowych.
Sekretarz Watykańskiej Dykasterii nawiązał również do niedawnego dokumentu swej kongregacji o korzystaniu z psychologii w formacji seminaryjnej. W jego przekonaniu dokument ten ma uchronić seminaria od dwóch skrajności. Z jednej strony od sytuacji, gdy wszyscy seminarzyści poddawani są testom psychologicznym, a z drugiej od kompletnego braku zaufania do psychologii. Z pomocy psychologa należy korzystać tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście potrzebne, podkreślił arcybiskup Brygge.
Benedykt XVI wyraził bliskość z ofiarami tajfunu, który nawiedził południowo-wschodnią Azję. Przekazał również 50 tysięcy dolarów pomocy poszkodowanym Tajwańczykom, poinformował dziennik China Post. Szalejący przez tydzień tajfun Morakot dokonał największych zniszczeń na Tajwanie, gdzie zginęło ponad 400 osób, a straty materialne oceniane są na 2 miliardy dolarów. Huragan nawiedził też Filipiny, Chiny kontynentalne i Japonię, którą dotknęło zarazem trzęsienie ziemi. Papież podczas audiencji ogólnej 12 sierpnia zaapelował o solidarność z wszystkimi poszkodowanymi przez klęski żywiołowe, zachęcił do modlitwy za tych, którzy stracili w nich życie oraz o pomoc materialną dla tych, którzy przeżyli. Papieski dar trafił do poszkodowanych w katastrofie na Tajwanie już 15 sierpnia.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Wiedzieć, czym jest spowiedź i uczyć innych spowiadać, to jedno, a spowiadać się samemu, to drugie, mówi ojciec Roman Hinz, kapucyn. Właśnie sprawie spowiedzi księdza został przede wszystkim poświęcony letni numer kwartalnika dla formacji kapłańskiej Pastores. Zdaniem autorów, świadectw, rozważań i artykułów, sprawa stawania w prawdzie i takiego wyznawania grzechów, które staje się wyznaniem wiary w moc Jezusa Chrystusa, stanowi wyzwanie na całe życie i stanowi istotny wymiar przeżywania swego powołania. Ksiądz Robert Skrzypczak przywołuje postawę świętego Pawła, którego spowiedź przybrała postać publicznego rozliczenia się z sobą oraz świadectwa o tym, co Bóg zdziałał w jego życiu. Apostoł narodów wyznał Koryntianom: jestem niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Dar nawrócenia, który otrzymał od Boga, był dla jego słuchaczy niejako ilustracją tego, co daje przyjęcie Ewangelii. Natomiast ojciec Krzysztof Wąs, salwatorianin, zachęca w najnowszym numerze kwartalnika Pastores, aby zatrzymać się przy spowiedzi świętego Piotra, która okazała się przełomowa dla jego powołania, i zauważa, że jego droga do konfesjonału jest długa, a spowiedź niespodziewana. Piotrowe wyznanie „Wyjdź, Panie, bo jestem grzeszny” nie było niczym innym jak ujawnieniem lęku przed własną słabością, który sprawiał trwanie w samotności i zajmowanie się sobą. Wyzwalające jednak okazało się słowo Jezusa „Wypłyń na głębię”. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z najnowszym numerem kwartalnika dla formacji kapłańskiej Pastores. Jest to numer 44.
Ty żebraku z Grenady, nie umiem cię naśladować. Twojej miłości i siły, a chciałbym wiele dokonać. Patronie Janie Boży.
400 lat obecności zakonu szpitalnego świętego Jana Bożego w Polsce to również historia i teraźniejszość posługi bonifratrów na rzecz chorych. Jednym z przejawów owej posługi są apteki. Niemal przy każdym z klasztorów kupić można bonifraterskie maści czy ziołowe krople, ale apteki sprzedają również cały dostępny na rynku asortyment leków farmakologicznych. W cyklu audycji poświęconych zakonowi szpitalnemu świętego Jana Bożego dziś zajrzymy do jednej z aptek. Audycja Rafała Łącznego.
Patronie Janie Boże, mężu litości i czynu, wyprosił Boga łaski dla miłosiernych braci.
Kraków, Łódź, Cieszyn, Kalwaria Zebrzydowska czy Warszawa. W tych miejscach działają apteki zakonu szpitalnego świętego Jana Bożego. Podobnie jak w przypadku innych bonifraterskich dzieł, także i tymi miejscami kierują osoby świeckie. Od 9 lat dyrektorem warszawskiej apteki Salus Infirmorum jest magister Zdzisława Lichota. Jak przyznaje, z jednej strony apteka nie różni się niczym od innych tego typu placówek.
Typowa apteka, gdzie się sprzedaje wszystkie leki tak, jak się sprzedaje w każdej aptece. Asortyment jest bardzo podobny. Staramy się, żeby ceny były dobre. W tej chwili w Polsce prawo nie zabrania sprzedawać poniżej ceny urzędowej czy ceny wyznaczonej przez Ministerstwo Zdrowia, więc staramy się, żeby to nie są ceny bardzo niskie, ale to są na przyzwoitym poziomie ceny. Powiedziałabym, że w okolicy, tak jak twierdzą pacjenci, to jest jedna z tańszych aptek. A ponieważ mamy dużą ilość pacjentów, to rzeczywiście możemy sobie na to pozwolić, żeby te ceny mieć dobre. Udzielamy różnych zniżek dla kombatantów, dla powstańców. To też przyciąga dodatkowo pacjentów. Tak jak każda normalna apteka, i kosmetyki, i leki, i paraleki, i insuliny, no właściwie wszystko. I receptura, ogromna receptura, taka tradycyjna, ponieważ robimy i czopki, i globulki. To, co trudno znaleźć aptekę, która chce się bawić w coś takiego jak robienie czopków czy globulek, bo to są specjalne warunki jałowe. My to robimy wszystko, także taka bardzo kompleksowa obsługa pacjentów.
Z drugiej zaś strony rzeczywiście w bonifraterskich aptekach znaleźć można nieco inny asortyment.
Ogromna ilość pozycji pochodzenia naturalnego, roślinnego. Po drugie, sprzedawane są tutaj leki według receptury bonifratrów. To są stare receptury przywiezione jeszcze z Wilna. Przyjmujący lekarze u nas w ziołolecznictwie wypisują recepty według tych receptur i pacjenci trafiają z tymi receptami tutaj do apteki i tu te recepty są realizowane. To są głównie mieszanki ziołowe, ale to są też i krople, i maści, i proszki. To są różne pozycje i to jest, trudno mi to ocenić procentowo, ale podejrzewam, że gdzieś, myślę, że nawet może i około 40% sprzedaży tej apteki. I ja mam nadzieję, że ta apteka różni się też od wszystkich innych w Warszawie podejściem do pacjenta. Mam taką nadzieję, że jednak tutaj, ponieważ zakon zobowiązuje, ponieważ miejsce zobowiązuje, ponieważ to, co robią bonifratrzy od początku, zobowiązuje do odpowiedniego traktowania pacjenta, więc ja mam nadzieję, że właśnie jak pacjent tutaj przychodzi, może liczyć może na taką kompleksową obsługę, jak w każdej aptece, na fachową pomoc, ale może liczyć na zrozumienie przede wszystkim, na to, że będzie wysłuchany. Sporo osób pojawia się tutaj po to, żeby uzyskać poradę. Nie zawsze ma czas, żeby zapisać się do lekarza, nie zawsze ma czas, żeby porozmawiać. Tu jest wykształcony personel, my szkolimy, chodzimy na specjalne kursy, ojciec Przeor nam organizuje, tutaj przychodzą najlepsi wykładowcy z Akademii Medycznej, dawnej Akademii Medycznej, teraz Uniwersytetu Medycznego i dokształcamy się. Naprawdę na temat ziół, leczenia ziołami sporo już wiemy. Poza tym mamy ojców na miejscu, którzy nam tutaj podpowiadają i to jest najlepszy sposób dokształcania się. Potrafią panie ekspediujące, fachowcy, farmaceuci udzielić również, myślę, dobrej porady.
Pacjenci korzystający z usług warszawskiej bonifraterskiej apteki liczyć mogą na fachową obsługę, ale również na zwykłe ludzkie współczucie czy zrozumienie. Jak przyznaje magister Lichota, pracownicy poświęcają klientom tyle czasu, ile trzeba.
Trzeba było naprawdę sporo pracy włożyć w to, żeby po pierwsze przyzwyczaić do tego pacjentów, że jak tutaj przychodzą, to nie jest sklep z pietruszką. Tutaj się stoi, czeka w kolejce, jest stoliczek, można usiąść, poczytać prasę, poczytać informacje do gazety. Tutaj jest powykładane, można w tej kolejce przyjemnie spędzić czas, ale niestety trzeba czekać. I do tego pacjenci się przyzwyczaili i jeśli przychodził nowy pracownik, też miał z tym problemy. Matko jedyna, bo tam kolejka stoi, a on tu rozmawia 10 minut, w tej chwili już nie. Jak trzeba poświęcić pacjentowi, jednemu pacjentowi potrzeba, innemu nie. Są tacy, którzy na przykład w kolejce wolą posłuchać, co pani mówi za nią, to jest porada najlepsza, ale są tacy, którzy przychodzą, się radzą i są zadowoleni, potem wracają.
Zdarza się, że pacjent nie ma wystarczającej kwoty pieniędzy, by za leki zapłacić. Wtedy również może liczyć na pomoc bonifratrów.
Jak to jest kwestia 3 czy 2 złotych, to w ogóle nawet nigdzie z tym nie biegamy, tylko pacjent dostaje. Natomiast jeżeli jest tak, że wyliczamy i za recepty powinien zapłacić go tam powiedzmy 50-60 zł, a on nie ma, to też nie znaczy, że jakiejś pomocy nie będzie, nie dostanie z naszej strony. Jest kierowany tutaj do pielęgniarki środowiskowej. To jest w tym samym budynku, tylko inne wejście. Tam się udaje z tymi receptami i ona przychodzi w jego imieniu. kupuje, jeśli stwierdzi, bo no niestety na cięgłacze też się sporo zdarza. To nie jest tak, że przychodzą tylko ludzie potrzebujący. Z reguły ci tak naprawdę potrzebujący to się wstydzą i nie przychodzą. No sporo jest na cięgłaczy, więc ona ma tam jakieś swoje sposoby, żeby to sprawdzać. No i jeśli rzeczywiście jest to ktoś, kto potrzebuje pomocy, to przychodzi w jego imieniu, te leki kupuje, on dostaje leki. Sporo jest takich pacjentów, którzy tutaj przychodzą i dostają darmowo insuliny. Wiadomo, to jest lek, który musi pacjent przyjmować.
Takiej pomocy udzielić można m.in. dzięki ofiarności samych pacjentów, korzystających z bonifraterskiej apteki.
Ofiara? Zdarza się. Zdarza się, że przychodzi pacjent na początku, to nie bardzo wiedziałyśmy, jak się zachować nawet przy takim. Wziąć? Nie byłyśmy przyzwyczajone jako pracownicy do tego, że ktoś może coś zostawić, prawda? W tej chwili już troszeczkę inaczej do tego podchodzimy. Pacjent nie wie, jak wyrazić swoją wdzięczność. A ponieważ jest to instytucja kościelna, no to zostawia, czy daje tak jakby na tacy, prawda? Zdarza się, zwłaszcza jeśli to brat stoi w okienku, że zostawia właśnie jakąś tam ofiarę, to proszę nie wydawać to na ofiarę.
W warszawskiej aptece pracuje 20 pracowników. Dzięki ich uprzejmości i kompetencji często mogą oni usłyszeć przy okienku słowo wdzięczności.
Są to rzeczywiście pracownicy, dla których no właśnie pasja jest ważna. To ważne jest, żeby oni mieli pasję, żeby się chciało, żeby chcieli się szkolić, żeby potrafili pomóc. To jest ważne. A poza tym to jest jeszcze tak, że jak on przychodzi do takiego zespołu i jeśli nawet pracował inaczej przez lat 10 czy 15, ale widzi, że tutaj pracuje się troszeczkę inaczej, to on zaczyna się dostosowywać. I zaczyna pracować tak samo. A poza tym ja uważam, że najlepszym sposobem na nauczenie pracownika jest przykład z góry. Jak się pokaże, jak się powie, to pracownik potem tak samo chce. Jeśli jest tak, że pacjent zastukał do ilość tam gabinetów lekarskich, wykupił tony leków, a jest to jakaś choroba taka bardzo przewlekła, dokuczliwa i nagle trafia tutaj i dostaje jakiś lek roślinny i po tym leku czuje się lepiej, to tak. To przychodzą, to wracają. My mamy pacjentów, którzy przychodzą po ziółka 20 lat. Sporo tutaj mamy właśnie wdzięczności.
Skompletowanie zespołu nie jest rzeczą łatwą, ale jak przyznaje brat Jan z Dukli, przeor konwentu świętego Ryszarda Pampurii w Warszawie, liczą się przede wszystkim kompetencje.
Wiadomo, no, katolik, chrześcijanin i tak dalej, to jest bardzo potrzebne, ponieważ raz jest człowiekiem, osoba przychodząca to zauważy. Ale że ktoś musi mieć poświadczenie, poręczenie od swojego proboszcza, nie. Dla mnie ważny jest pracownik, jego doświadczenie. A jaki on jest od strony etycznej, podejścia religijnego, to wyjdzie wszystko w czasie tak zwanego okresu próbnego. Jeśli ktoś będzie narzucał coś, co nam się nie będzie podobać, coś, co jest sprzeczne z tym, co my wyznajemy, wiadomo, różne osoby przychodzą, nie wszyscy są to katolicy. Dla wielu osób Chrystus, krzyż to symbol. I oni po prostu przychodzą po jakieś konkretne lekarstwa, nie po to, żeby ktoś ich nawracał. I tu też musimy na to podejść. My nie możemy tylko mówić, że przez krzyż naszą wiarę nawracamy, bo my leczymy człowieka i ducha. A jeśli ktoś widzi, że dostanie dobre lekarstwo, bonifraterskie, i ktoś mu z dobrego serca to poleci, to kiedyś to zaowocuje, po pierwsze, że on się wyleczy i on przyjdzie jeszcze raz, to zauważy, że wszyscy ludzie to są tacy nastawieni, mili i tak dalej. To pewna rzecz, tak jakby reakcja łańcuchowa, która trwa długo, rozwinie w tym człowieku. Także nie patrzymy, żeby pracownik był ideałem, bo on tu się staje. Pracując z ludźmi, często jest tak, że pacjenci, którzy przychodzą, tak ćwiczą pracowników. Czasami gnębią, czasami doceniają, że brat Pio tutaj pracuje, także on jak przychodzi, to przychodzi i pada i koniec. I mówi, że ma dosyć tego dnia, bo coś tam, bo przyszła starsza pani, naubliżała mu i tak dalej, i tak dalej. Nie zawsze z winy jakiejś po prostu ktoś przyszedł, żeby ulżyć sobie, a na drugi dzień przychodzi i bardzo go doceniła, pochwaliła, także to jednych i drugich buduje.
Poszczególne bonifraterskie apteki rozsiane w różnych częściach kraju oczywiście ze sobą współpracują. Tak się składa, że kierownikami poszczególnych aptek zakonnych są kobiety. Możliwe, że w przyszłości placówki połączą się w sieć aptek, co z pewnością jeszcze bardziej przyczyni się do lepszego ich funkcjonowania.
Idąc za Janem Bożym, pragniemy uświęcać swe życie.
Tu Radio Watykańskie. Audycję o bonifratrach przygotował Rafał Łączny, a ja dziękuję już Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.